Fortel drugi. Zamarkuj atak na Wei, aby uratować Zhao. Po co toczyć ryzykowną bitwę z wrogiem przygotowanym na atak, jeśli zadaniem jest przerwanie oblężenia miasta? Zamiast iść z odsieczą sojusznikowi, zagroź bazie wypadowej agresora. Odsiecz to dwa cele. Pomoc obleganym i pokonanie oblegającego. Zrealizuj te cele niezależnie i na własnych warunkach. Zrób coś nieoczekiwanego, by zmusić przeciwnika do porzucenia starannie przygotowanych i przemyślanych planów. Spraw, by musiał improwizować, opuścić korzystne położenie. Wzorzec. Fortel ten stanowi kwintesencję reguły działania pośredniego. Jego istotą jest wybranie okrężnej, nieoczywistej, innej niż społecznie oczekiwana drogi do osiągnięcia bliskiego celu. Należy działać dwutorowo. Po pierwsze, zapewnij sobie osiągnięcie celu niekonwencjonalnym manewrem, na przykład spraw, żeby przeciwnik sam zrezygnował z formy, w której przejawia największą siłę. Drugie, dopiero wtedy przypieczętuj sprawę w sposób zgodny z powszechnie akceptowaną praktyką i dopełniając czynności uznawane za rytualnie wiążące dla stron konfliktu. Trudność w osiągnięciu zwycięstwa drogą pośrednią bądź nietypową przejawia się dwojako. Po pierwsze, w sposobie osiągnięcia celu przeciwnik nie uzna swojej porażki i będzie kontynuował walkę, a jego wola nie zostanie złamana. Przypis? Na tej płaszczyźnie konfliktu alianci zdecydowali o wymuszeniu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy w 1945 roku. Pokonanie samego Hitlera, a nie całych Niemiec, mogło przyczynić się do odrodzenia niemieckiego ekspansjonizmu, co miało miejsce po I wojnie światowej. Dlatego spiskowcy chcący zgładzić Hitlera, którzy szukali alianckiego wsparcia, nie mogli na nie liczyć. Koniec przypisu. Sposób drugi, w sposobie prowadzenia walki, w mentalności zachodniej jest to wspomniane już podejście do konfrontacji jako honorowego pojedynku lub sądu Bożego. Jego ważność zależała od niestosowania podstępnych metod. W naszym obszarze kulturowym królowała kultura bezpośredniego ataku i poszukiwania decydującej bitwy, odziedziczona po starożytnych Grekach. Oczywistą i poprawną odpowiedzią na rzucone przez przeciwnika wyzwanie jest przyjęcie tego wyzwania. Jest to transakcja wiązana, po angielsku package deal. Wyzwany powinien przestrzegać pewnych reguł i ograniczeń, najczęściej niepisanych. Zwykle są one korzystniejsze dla strony inicjującej, stąd obyczaj pojedynkowy, zgodnie z którym to wyzywany wybiera broń. W praktyce, nawet jeśli podczas manewrów do bitwy lub w niektórych jej płaszczyznach podstępy były jak najbardziej dopuszczalne, to sama bitwa, czyli pojedynek, a następnie triumf zwycięzcy, i to najważniejsze, był i jest elementem głęboko zakorzenionych, zrytualizowanych zachowań. Dlatego właśnie społecznie oczekiwane i często niezbędne do legitymacji wyniku starcia jest to, aby zwycięstwo było równoczesne. Było równoczesne na dwóch płaszczyznach. Zniszczenie, neutralizacja sił przeciwnika oraz zwycięstwo rytualne. Przypis cenniejszym sformułowaniem jest uświęcone obyczajem. Przykłady tego można zobaczyć w wielu filmach. W Gorączce Michaela Manna z 1995 roku bohater grany przez Roberta De Niro, zanim zastrzeli swojego chwilowo nieuzbrojonego przeciwnika, paląc mu prosto w pierś, mówi mu: spójrz na mnie, spójrz na mnie. Przykładem odwrotnego zachowania jest scena w filmie Uprowadzona z 2008 roku. W filmie tym bohater, próbując uratować porwaną córkę, już bez żadnej gry wstępnej strzela złoczyńcom w plecy. Zwróćmy uwagę, że takie nietypowe dla pozytywnego bohatera zachowanie ma usprawiedliwienie. Zagrożenie życia najukochańszej osoby w oczach bohatera, ale też i widzów, zawiesiło reguły gry i dostarczyło rozgrzeszenia dla niesportowego aktu. Koniec przypisu. Klarowną ilustracją tej prawidłowości są nastroje w Niemczech po I wojnie światowej. Niemcy przegrały nie na polu bitwy, ale w wyniku wywołanej brytyjską blokadą morską zapaści gospodarki i wysiłku wojennego. Nie było w tym honoru, tylko poniżenie powiększone przez rujnujące reparacje wojenne. W rezultacie, zamiast uznać porażkę, Niemcy wykształcili nastroje rewanżystowskie. Ramka, rytualne i rzeczywiste pokonanie przeciwnika to różne rzeczy. W kręgu cywilizacji chińskiej przeciwnik wcale nie musi zostać pozbawiony narzędzi walki, to armia czy broń. Często jest to nawet niewskazane, gdyż demonstracyjne poniżenie przegranego może doprowadzić do utraty przezeń twarzy, a w rezultacie zmusić do podjęcia zemsty. Zobacz przykład 5.1. Wybitniejsi chińscy decydenci zadowalali się tym, że wrogowie jedli im z ręki, nawet jeśli poddanie się woli politycznej nastąpiło wyłącznie za zamkniętymi drzwiami. W wielu sytuacjach takie podejście okazuje się bardzo dalekowzroczne. Warto tu także przywołać scenę słynnego pojedynku z Sienkiewiczowskiego potopu, w której Kmicic prosi Wołodyjowskiego: kończ waść, wstydu oszczędź. Sam przegrany prosi o dopełnienie rytualnej części pojedynku, bowiem jej brak uniemożliwia przyjęcie porażki w sposób godny. Inny przykład. W roku 2003 Stany Zjednoczone odniosły spektakularne zwycięstwo w wojnie z Irakiem i ogłosiły je triumfalnie w telewizji. Jednak przeciwnik był pokonany zaledwie na płaszczyźnie militarnej. Prawdziwe problemy zaczęły się dopiero po ogłoszeniu sukcesu. Koniec ramki. Ten, kto zwyciężył w oczach postronnych, ma też moc wymuszania uznania porażki na przegranym. Działa więc na zwyciężonego wroga także siłą wpływu osób niezaangażowanych. To właśnie tej dodatkowej siły nie ma w sobie nietypowe rozwiązanie odbiegające od praktyki społecznej. Dlatego często nie jest nawet brane pod uwagę. Przypis. Na tym mechanizmie opierają się znane wszystkim zabawy w zagadki. Pytający zadaje pytanie w sposób, który sugeruje odpowiedź oczywistą, ale błędną. Zgadujący musi natrudzić się podwójnie. Znaleźć rozwiązanie, ale i zwalczyć przymus odpowiedzi zgodnie z oczekiwaniami obecnych na miejscu osób. Koniec przypisu. Wszystkie te dylematy celnie podsumował w Myślach Nieuczesanych mistrz paradoksu Stanisław Jerzy Lec. Cytat. Rzeczy śmiesznych nie biorą ludzie na serio. Tak jak gdyby zastrzelono kogoś z rewolweru w kształcie świnki morskiej, a facet zabity nie chciał tego uznać. Koniec cytatu. Było o wadach, teraz o zaletach. Do założonego celu często prowadzi inna, mniej oczywista, ale skuteczniejsza metoda, tak zwane podejście pośrednie. Odpowiedz sobie, co jest moim celem? Bohaterskie stawanie czoła przeciwnikowi i stoczenie z nim honorowego boju, czy też skuteczne i definitywne zneutralizowanie go? Inspirujący wyobraźnię wariant neutralizacji wrogów drogą nie wprost podpowiada Abraham Lincoln. Cytat. Czyż nie niszczę moich wrogów, gdy zmieniam ich przyjaciół? Koniec cytatu. W tym ujęciu już nie tylko nie chodzi o pokonanie czy nawet neutralizację, zaszachowanie, pozbawienie możliwości dalszego działania. Lincoln zaleca działanie z jeszcze wyższej półki. Sprawienie, by przeciwnik nie przedsięwziął wrogiej aktywności, a nawet nie zaczął jej planowania. Działania pośrednie mają na celu skryte doprowadzenie przeciwnika do jak najsłabszej formy, położenia, w którym jest możliwie najłatwiejszy do pokonania. W źródłowej opowieści tego fortelu, 2.1, Sun Bin pokazał, że żeby unieszkodliwić armię atakującego, wcale nie trzeba pokonać jej w otwartej konfrontacji czy w walnej bitwie. On przejął inicjatywę w zmaganiach i sprawił, że walka nastąpiła na jego warunkach. Wywabił tygrysa z gór. To fortel 15. I teraz najważniejsze. Wprowadzając nowy, niespodziewany czynnik, zmusił przeciwnika do porzucenia wcześniej przygotowanych planów. I jest to pierwszy filar skuteczności tego fortelu. Dyslokacja jest drugim filarem sukcesu. Należy tak pokierować przeciwnikiem, żeby większość jego sił straciła wartość bojową lub nie mogła być skutecznie wykorzystana w kluczowej chwili i miejscu, które winny być wybrane przez ciebie. Choć walna bitwa nie jest konieczna, to zazwyczaj sytuacja wymaga, aby taki rytualny pokaz był przeprowadzony, a faza decydującego starcia stanie się trzecim filarem fortelu. Cytat ze Sztuki Wojny, rozdział 4, wersety od 6 do 9. Wódz, co zwycięstwo osiąga sposobem takim, iż postronni je dostrzegają, nie jest mistrzem największym. Ten, którego w dawnych wiekach mistrzem wojowania zwali, niepostrzeżenie zwyciężał. Stąd zwycięstwa jego, przez postronnych nienależycie cenione, ani mu sławę wodza wielkiego przynosiły, ani chwałę za czyny niezłomne. Koniec cytatu. Kiedy działanie przeciwnika jest właściwie skanalizowane, on sam robi to, co jest potrzebne do jego własnej zguby. Regułę tę widać w działaniu wszędzie, w wojnach, w walce wręcz, w powieściach, w filmach. Żeby powstrzymać inwazję, należy pozwolić, aby armia przeciwnika zaangażowała się w podbój bez przeszkód z naszej strony, o ile tylko nie ograniczy to naszej siły. Zaatakować agresora należy dopiero, gdy długość linii zaopatrzeniowych i wyczerpanie żołnierzy sprawi, że będzie bardziej podatne na zniszczenie. Zamiast iść na odsiecz miastom bądź przyjmować walną bitwę, czego z reguły przeciwnik się spodziewa i potrzebuje, atakować trzeba cel, którego będzie musiał bronić, zarzucając obmyślane wcześniej plany. Taka jest główna wytyczna tego fortelu. Cytat. Stoczenie bitew licznych i z każdej wyjście zwycięskie nie jest najlepszym wcale wydarzeń przebiegiem. Najlepszym jest bowiem wroga wojska pod własną komendę przejąć, takim sposobem jednakże, by walki z nim nie toczyć. Koniec cytatu. Ten cytat wymaga głębszej analizy. Tłumaczenie podkreślonej frazy Puchan, Turen czy Bing jest kłopotliwe m.in. ze względu na silne rozmycie semantyczne, czyli wieloznaczność znaków i słów starożytnego języka chińskiego. Gaes tłumaczy tą poradę na przełamać opór przeciwnika, po angielsku break enemy's resistance, wyrażając tym nasze zachodnie uwarunkowania. Ames przekłada na podporządkować armię przeciwnika, po angielsku subdue enemy's army. Sawyer przekłada na przejąć kontrolę nad armią przeciwnika, po angielsku subjugating the enemy's army. Ale oni wszyscy są w błędzie. Szalenie istotne jest tu słowo tu, które może znaczyć tyle co podporządkować sobie, po angielsku submit, subdue. Frazę można więc i trzeba odczytać jako podporządkować swojej woli ruchy wrogiej armii, a więc tym samym umysł jej głównodowodzącego, bo słowo żen, człowiek, pełni funkcję zaimka mogącego w zamyśle autora wskazywać albo ogólnie tamtego, albo właśnie dowódcę armii wroga. Dokładnie tak postąpił Sun Bin w przykładzie 2.1. Nie ma więc tu nawet mowy o zniszczeniu sił przeciwnika czy innej formie pokonania go w potocznie rozumianym sensie. Dyrektywą jest przejąć kontrolę nad jego percepcją, decyzjami i działaniami.
Przykłady historyczne. Sun Bin idzie na odsiecz, nie idąc na odsiecz. Opowieść źródłowa. Chiny. Okres walczących państw. IV wiek przed naszą erą. W 354 roku przed naszą erą władca państwa Wei, król Hui, Wei Huiwang, wyznaczył Pang Juana na dowódcę wyprawy, której celem było podbicie państwa Zhao. Państwo to wcześniej zrzuciło jarzmo swego silniejszego sąsiada, jednak władca Wei znów dążył do jego zajęcia. Pang Juan poprowadził armię 500 rydwanów prosto do stolicy Zhao, miasta Handan. Oblężenie trwało rok, nie przynosząc rozstrzygnięcia. Król Zhao rozesłał do sąsiednich państw posłańców z prośbą o pomoc. Władca państwa Qi zdecydował, że udzieli pomocy i wyznaczył Sun Bina na doradcę przydowodzonej przez generała Tian Ji, idącej z odsieczą armii państwa Qi. Wcześniej Sun Bin i Pang Juan byli uczniami tego samego nauczyciela sztuki wojennej, mistrza Doliny Duchów. Obaj zostali strategami, jednak to Sun Bin, wnuk słynnego Sun Zi, był bardziej utalentowany, co doskwierało ambitnemu Pang Juanowi. Przepełniony zawiścią Pang Juan doprowadził podstępem do uwięzienia i okaleczenia Sun Bina. Nakazał też wytatuować mu znamię zdrajcy na twarzy, aby nie mógł już więcej pokazywać się publicznie. Sun Bin zdołał uciec z niewoli, symulując szaleństwo. Armia Qi wyruszyła z misją zdjęcia oblężenia ze stolicy Zhao. Dowodzący nią Tian Ji początkowo chciał natychmiast skierować się w stronę oblężonego miasta. Jednak Sun Bin odradził ten manewr. Powiedział, główna armia Wei jest teraz w Zhao. Jeśli spróbujemy pójść z odsieczą, zaatakujemy armię silniejszą i przygotowaną na nasze nadejście, sami będąc po forsownym marszu z dala od ojczyzny. Jest inna droga. Armia broniąca macierzystego Wei jest niewystarczająca. Jeśli więc ruszymy na stolicę przeciwnika, zmusimy siły inwazyjne do powrotu. Dzięki temu oblężenie stolicy Zhao zostanie zakończone, a na powracającą armię Wei przygotujemy zasadzkę. Tian Ji posłuchał rady Sun Bina. Szybko okazało się, że wszystko stało się tak, jak Sun zaplanował. Na wieść o tym, że w granicach Wei pojawiła się armia inwazyjna, Pang Juan natychmiast porzucił oblężenie Handan i zarządził pośpieszny marsz powrotny. W drodze, nieopodal Guilin, wracająca armia wpadła w zasadzkę i została całkowicie zniszczona. Oblężenie Handan zostało w ten sposób zakończone, a przy okazji potęga Wei całkowicie zneutralizowana. Interpretacja. Walna bitwa pod murami oblężonego miasta nie była niezbędna do osiągnięcia celu, czyli zdjęcia oblężenia miasta Handan. W gruncie rzeczy były dwa cele. Zdjąć oblężenie i pokonać przeciwnika. Generał Tian Ji uznał, że oba trzeba osiągnąć jednocześnie. Jednak założenie takie jest zupełnie błędne. Sun Bin był w stanie dostrzec, że najlepiej jest osiągnąć oba cele, oddzielnie i na własnych warunkach. Zamiast iść w kierunku oblężonego miasta, zaatakował bazę wypadową agresora. W ten sposób z automatu osiągnął dokładnie to, o co chodziło. Przeciwnik zakończył działania oblężnicze i wycofał się do własnego kraju. A więc pierwszorzędny cel Sun osiągnął zerowym kosztem. Drugą część zadania zrealizował kosztem minimalnym. Armia Pang Juana została rozbita, gdy maszerowała w pośpiechu. Jej dowódca działał bez planu i należytego rozeznania sytuacji, a jej żołnierze byli wyczerpani forsownym marszem. Przykład 2.2. Oblężona stolica Tajpingów. Chiny, 1860 rok. Po przegranych wojnach opiumowych z mocarstwami zachodnimi, dynastia Qing jeszcze głębiej osunęła się w słabość. Nastąpił gwałtowny wzrost biedy, korupcji i niepokojów społecznych. W 1843 roku niejaki Hong Xiuquan założył oparty na wzorach chrześcijańskich ruch religijny o nazwie Stowarzyszenie Czcicieli Boga. Ruch głosił ideę równości wszystkich ludzi oraz nawoływał do obalenia znienawidzonej przez rdzennych Chińczyków mandżurskiej dynastii Qing. Stowarzyszenie szybko zyskało zwolenników. Hong Xiuquan stanął na czele rebelii i 11 stycznia 1851 roku ogłosił ustanowienie niebieskiego Królestwa Tajpingów, po chińsku Taiping Tiengu. Siły zbrojne Tajpingów błyskawicznie urosły do kilkuset tysięcy i początkowo odnosiły sukcesy w każdym starciu. W marcu zajęły Nanking i uczyniły go stolicą nowego państwa, przemianowując go przy tej okazji na Tianjin, czyli na niebiańską stolicę. Wojska Tajpingów ze zmiennym szczęściem okupowały kilka większych miast, takich jak Qingpu. Groźnie zbliżały się do Szanghaju i Pekinu, a rezydujący w tym drugim cesarz Xianfang szykował się w pewnej chwili do ewakuacji. Po pewnym czasie potencjał rebelii jednak wyczerpał się. Znowu zadziałała zasada apogeum przynosi odwrócenie. W roku 1860 100-tysięczna armia cesarska pod dowództwem generała He Chuana założyła szczelne oblężenie niebiańskiej stolicy. Sytuacja zamkniętych w mieście wydawała się beznadziejna, jednak jeden z młodszych dowódców, Li Xiaocheng, zaproponował rozwiązanie, które niebiański król zaaprobował. Pod osłoną ciemności dwóch dowódców, Sam Li oraz inny generał, Shi Dakai, wraz z podległymi sobie żołnierzami przedarli się przez okrążenie. Dowodzący oblegającą armią He Chun uznał, że niewielka armia zbiegów nie stanowi realnego zagrożenia i nie warto osłabiać sił oblegających wydzielaniem z nich grupy pościgowej. Decyzja ta bardzo szybko miała się srodze zemścić. Generał He przegapił okazję zniszczenia wrogich sił, gdy były jeszcze słabe. Miał rację, sądząc, że atak na umocnione pozycje wojsk oblegających Nanking nie miał szans na sukces. Ale Li Chun wcale nie planował takiej bezsensownej akcji. Zamiast tego podążył do położonego 230 km na południowy wschód miasta Hangzhou i zaatakował je z marszu. Jego wojska były zbyt słabe, aby zdobyć miasto. Trzy dni i noce szturmów nie dały rezultatów. Wtedy do gry włączyła się natura. Potężna burza rozdzieliła walczące strony i dała możliwość odpoczynku wycieńczonym. Zyskawszy chwilę oddechu, załoga broniąca murów posnęła na stanowiskach bojowych. Zdeterminowany Li nie dał swoim ludziom odpocząć. Wykorzystał osłabienie czujności przeciwnika i wysłał do ataku 1000 najdzielniejszych żołnierzy, aby dostali się po drabinach do miasta i otworzyli jego bramy. Gdy obrońcy oprzytomnieli i zaczęli stawiać zorganizowany opór, było już za późno. Los Hangzhou był przesądzony. Li Xiaocheng nakazał spalenie magazynów żywności, aby dać dowódcy oblegającemu Nanking wyraźny message, że sytuacja wymaga niestety jego interwencji. He Chun, dowiedziawszy się po nie w czasie o upadku Hangzhou, nakazał zwinąć oblężenie i natychmiast ruszyć na odsiecz. Przygotowania nie uszły uwadze obleganych. Niebiański król Hong Xiuquan przypuścił swoją do niedawna uwięzioną armią zaciekły atak na organizującego się do wymarszu przeciwnika. Dokładnie w tym samym czasie w okolice niebiańskiej stolicy powrócił pospiesznym marszem Li Xiaocheng oraz Shi Dakai, drugi generał operujący na zewnątrz miasta. W rezultacie wojska cesarskie poniosły druzgoczącą klęskę, tracąc ponad 60 tysięcy żołnierzy. Straty te były tak dotkliwe, że uniemożliwiły wznowienie oblężenia. Nie na wiele się zdało to zwycięstwo. Apogeum siły Tajpingów już dawno minęło. Wkrótce wewnętrzne walki o władzę w ich przywództwie pozwoliły siłom Qingów na powolną, lecz zwycięską kontrofensywę. Jedną z najskuteczniejszych sił była milicja Xiang z prowincji Hunan, dowodzona przez Zheng Goufana. Pod koniec roku 1863 zaczęła ona oblężenie stolicy Tajpingów. Ostateczny koniec rebelii nadchodzi po tym, jak 3 czerwca 1864 roku powalony chorobą niebiański król Hongxiu Quan w końcu umiera. Miasto zostaje przywrócone władzy cesarskiej wkrótce po jego śmierci. Porady praktyczne. Zastosowanie. Porada A. Rozdziel neutralizację przeciwnika od ogłoszenia się zwycięzcą. Znajdź rozwiązanie, które pozwoli na osiągnięcie obu celów oddzielnie. Taka nietypowa droga do sukcesu otwiera drogę, by zaskoczyć przeciwnika i obserwatorów. Upewnij się jednak, że przeciwnik uznał swoją porażkę i zaprzestał walki, lub stojący z boku wymuszą to na nim. Nie udowadniaj też na siłę, kto wygrał. Bystrzy i tak będą to wiedzieli, a wrogowie, w tym przyszli, jeszcze się czegoś groźnego nauczą. Świetną ilustracją rozbieżnych opinii w kwestii kto wygrał jest dyskusja internetowa o słynnym katowickim przypadku agresji drogowej w grudniu 2013 roku. Zaatakowany przyjął postawę pełnej uległości, pozwalając się uderzyć przez okno i nie wychodząc z pojazdu. Choć brak męskiego rozstrzygnięcia na miejscu wiele osób uznało za porażkę i utratę męskiego honoru, to finał sprawy świadczy o czymś przeciwnym. Zaatakowany m.in. ochronił pojazd od zniszczenia, jedące w nim dzieci od traumy, a siebie od możliwych oskarżeń o przekroczenie obrony koniecznej. Zajście zaś, zarejestrowane kamerą ofiary, skończyło się dla sprawcy nagonką w internecie i przykrym poniżeniem. Porada B. Zneutralizuj jego siłę przed walką. Inaczej wywiad Tygrysa z Gór, czyli Fortel 15. Jeśli przeciwnik działa planowo i w pełni wykorzystuje swoje siły, zrób coś, co zmusi go do popsucia tej formy. Niech uzna swoje starannie przygotowane plany za bezwartościowe, na przykład niech opuści korzystną lokalizację. W praktyce ochrony osób istnieją procedury rozpoznawania i rezygnacji z pobytu w miejscach, gdzie potencjalny zamachowiec ma przewagę nad agentami ochrony. Przed obecnością VIP-ów w MCP, czyli miejscach czasowego pobytu, prowadzi się wielokrotne kontrole. Mają one wykryć już istniejące lub potencjalne słabe punkty. Przeciwdziałanie. Porada C. Nie daj pomieszać sobie szyków. Miej w zanadrzu alternatywne plany. Pomieszać szyki, fraza wywodząca się z terminologii militarnej, oznacza uniemożliwić komuś przeprowadzenie zorganizowanych, celowych działań, pokrzyżować jego plany. Gdy rozwój wydarzeń uniemożliwi ci realizację zamiarów, miej przemyślane i przygotowane do realizacji różne warianty zapasowe, słynny plan B na każdą ewentualność. Jeśli zawczasu pogodzisz się ze stratą lub w innej sytuacji krytycznej, zamiast trwać w niezdecydowaniu, zadziałasz szybko i skutecznie, zwykle zaskoczysz przeciwnika. Stąd pożytek z tzw. gier wojennych i ćwiczeń rozmaitych wariantów rozwoju wydarzeń w organizacjach nie tylko wojskowych. Porada D. Bądź nieprzewidywalny i nieczytelny. W kontekście pasywnej obrony w działaniach konspiracyjnych i powieściach szpiegowskich zachowanie nieprzewidywalne to nieuregulowany plan codziennych czynności, jedzenie zawsze w innym miejscu, o różnej porze i tym podobne. Zdeterminowani uciekinierzy nigdy nie dzwonią do mamy czy ukochanej. Przykład mistrzowskiej randomizacji zachowań możemy podziwiać w świetnym filmie Zero Dark Thirty z 2012 roku, w którym tropiony przez CIA decydent talibów realizuje szereg skomplikowanych rytuałów bezpieczeństwa. Tropiący go agenci narzekają, że brak wzorca sprawia, że ścigany jest dla nich nieuchwytny, ale utwierdzają się przy tym, że szukana osoba swoją dyscypliną zdradza się jako profesjonalista, po angielsku it's tradecraft. I ma coś na sumieniu. W sytuacjach gorętszych, kiedy zauważysz, że przeciwnik usiłuje kanalizować twoje zachowanie lub wrabia cię w pospieszne, nieprzemyślane wcześniej działania, zrób coś nieoczekiwanego w stylu Monty Pythona, co nie wynika z sytuacji. Zamiast więc robić to, do czego zmusza cię naprowadzanie przeciwnika, zadziałaj na własną szkodę. Takie celowe zaburzenie logiki zysków i strat w twoim zachowaniu natychmiast pokrzyżuje mu plany oparte na przewidywaniu, nawet jeśli w ten sposób na krótką metę sam poniesiesz jakąś stratę. Taka odpowiedź to użycie fortelu poświęć śliwę, by uratować brzoskwinię, fortel numer 11. Prawidło? Z punktu widzenia przeciwnika dobrowolnie wybrana strata wykracza poza pulę działań uznanych za możliwe. Wróć na chwilę do opowieści o nietypowym manewrze Sun Bina. To przykład 2.1. Co stałoby się, gdyby Pang Juan, dowiedziawszy się o marszu armii Qi na swoją stolicę, zamiast wracać do własnego kraju, wzorem Sun Bina ruszył na stolicę Qi? Plan Sun Bina zostałby całkowicie zneutralizowany.